Eddard. Znalazł Littlefingera we wspólnym pokoju burdelu. Gawędził wesoło z wysoką, elegancką kobietą o skórze czarnej jak atrament, odzianą w strój z piór. Przy kominku Heward grał na fanty z chorą dziewką. Jak dotąd stracił pas, płaszcz, kolczugę i prawy but. Dziewczyna zaś musiała rozpiąć koszulę do pasa. Przy oknie mokrym od deszczu stał Jory Cassel i przyglądał im się uśmiechnięty. Ned zatrzymał się na dole schodów i wciągnął rękawice.
Czas na nas. Załatwiłem już swoje sprawy.
Heward zerwał się na nogi i zaczął zbierać szybko swoje rzeczy.
Jak każesz, panie. Pomogę Willowi przyprowadzić konie.
Ruszył do drzwi. Tymczasem Littlefinger pożegnał się z kobietą. Pocałował ją w policzek, szepnął do ucha jakiś żart, który ją rozśmieszył, i podszedł do Neda.
Twoje sprawy, czy raczej sprawy Roberta? Mówią, że namiestnik śni z nami króla, przemawia jego głosem i rządzi jego mieczem. Czy także pieprzy jego...
Lordzie Baelish, wyciągasz pochopne wnioski. Wdzięczny ci jestem za pomoc. Bez ciebie nie wiadomo, kiedy byśmy znaleźli ten burdel. Nie znaczy to jednak, że będę znosił twoje kpiny. A poza tym nie jestem już namiestnikiem.
Domyślam się, że Wilkor to jurna bestia.
Szli do stajni w ciepłym deszczu, który wylewał się z szarego nieba z jednostajnym bębnieniem. Ned naciągnął na głowę kaptur płaszcza, a Jory wyprowadził go do konia. Za nim szedł młody Will. Jedną ręką trzymał wodze kobyły Littlefingera, drugą zaś zapinał pas i spodnie. Zza drzwi stajni wyjrzała bosonoga, rozchichotana dziwka.
Wracamy do zamku, panie.
Spytał Jory. Ned skinął głową i wskoczył na konia. Pozostali poszli w jego ślady.
Czataja prowadzi doskonały interes.
Uznał Littlefinger, kiedy ruszyli.
Zastanawiam się, czy go nie kupić. Doszedłem do wniosku, że burdele stanowią lepszą inwestycję niż statki. Dziwki rzadko toną, a kiedy już przyjmują na pokład piratów, ci płacą równie dobrze jak wszyscy inni.
Lord Petyr zachichotał, rozbawiony własnym dowcipem. Ned nie przerywał mu. Niebawem Littlefinger wygadał się i dalej jechali w milczeniu. Deszcz wygnał wszystkich pod dachy i ulice Królewskiej Przystani opustoszały. Padał nieustannie na głowę Neda, ciepły jak krew i natarczywy jak stare grzechy. Po jego twarzy spływały grube krople.
Robert nigdy nie wytrzyma w jednym łóżku.
Lianna powiedziała mu to pewnej nocy w Winterfell, dawno temu, kiedy ich ojciec obiecał jej rękę młodemu lordowi z końca burzy.
Podobno ma już dziecko z jakąś dziewczyną z doliny.
Ned trzymał w ramionach Mię, więc nie mógł zaprzeczyć. Nie potrafił kłamać przed siostrą. Ale zapewnił ją, że nie liczyły się czyny Roberta przed zaręczynami, że jest on dobrym człowiekiem i że będzie ją kochał całym sercem. Wtedy Lianna uśmiechnęła się tylko.
Miłość jest słodka, najdroższy Nedzie, ale nie potrafi zmienić natury człowieka.
Ta dziewczyna była tak młoda, że Ned nie śmiał zapytać jej o wiek. Z pewnością była wtedy dziewicą. Lepsze burdele potrafiły znaleźć dziewicę. Wystarczyło tylko odpowiednio zapłacić. Miała jasnorude włosy i lekkie piegi u nasady nosa, a kiedy wysunęła pierś, by nakarmić dziecko, zobaczył, że piegi pokrywają całe jej ciało.
Nazwałam ją Vara.
Oznajmiła, spoglądając na dziecko.
Jest bardzo podobna do niego. Prawda, panie? Ma jego nos i włosy.
Tak.
Eddard Stark dotknął wtedy delikatnych, ciemnych włosów dziecka. Przesypały się między jego palcami niczym czarny jedwab. Pierwsze dziecko Roberta miało takie same włosy, przypomniał sobie.
Kiedy go zobaczysz, powiedz mu, panie... Powiedz mu, co chcesz. Powiedz mu, jaka jest piękna.
Powiem.
To było jego przekleństwo. Robert potrafił obiecać dozgonną miłość, a wieczorem już niczego nie pamiętał. Lecz Ned Stark dotrzymywał obietnic. Przypomniał sobie te, które złożył Liannie, zanim umarła, i cenę, jaką zapłacił za ich dotrzymanie.
Powiedz mu też... że od tamtej pory nie byłam z żadnym innym. Przysięgam na starych i nowych bogów. Ze względu na dziecko, Czataja dała mi 6 miesięcy wolnego. I żebym mogła spokojnie na niego czekać. Powiesz mu, że czekam? Nie chcę klejnotów, niczego. Tylko jego. Zawsze był dla mnie dobry.
Dobry dla ciebie, pomyślał Ned.
Powiem mu, dziecko. I obiecuję ci, że twojej córce niczego nie zabraknie.
Uśmiechnęła się wtedy uśmiechem tak wdzięcznym i nieśmiałym, że aż zadrżał. Ned jechał teraz z obliczem Jona Snow przed oczyma. Była to twarz bardzo podobna do jego twarzy, tyle że młodsza. Skoro bogowie spoglądają na Benkarty nieprzychylnym okiem, pomyślał ze smutkiem, dlaczego obdarzają mężczyzn taką rządzą?
Lordzie Belisz, co wiesz na temat Benkartów Roberta?
No cóż, przede wszystkim ma ich więcej od ciebie.
Ilu?
A czy to ważne? Sypiając z różnymi kobietami, trzeba liczyć się, że niektóre z nich obdarzą cię prezentem. A jego miłość nigdy sobie nie żałował. Wiem, że uznał tego chłopaka z końca burzy, którego spłodził w noc za ślubin lorda Stanisa. Nie mogło być inaczej. Matka była z Florentów. Siostrzenica Lady Selsey, jedna z jej pokojówek. Renly twierdzi, że Robert zaniósł dziewczynę do pokoju na górze podczas uczty weselnej i posiadł ją na łożu weselnym, kiedy Stanis i jego panna jeszcze tańczyli. Podobno lord Stanis uznał to za zniewagę rodu swojej żony, dlatego kiedy chłopak się urodził, wysłał go do Renly'ego. Mówią też, że Robert spłodził bliźniaki z jakąś służącą w Casterly Rock 3 lata temu, kiedy pojechał na zachód na turniej lorda Tywina. Cersei kazała zabić dzieci, a matkę sprzedała handlarzowi niewolników. Zrobił to za blisko domu. I duma Lannisterów została urażona.
Ned Stark skrzywił się. Podobne historie opowiadano o wszystkich znacznych lordach z królestwa. Nie wątpił, że Cersei zdolna była do podobnych czynów, ale czy król by jej pozwolił? Z pewnością nie Robert, którego znał niegdyś. Tamten Robert nie potrafił jeszcze przymykać oczu na rzeczy, których nie chciał widzieć.
Dlaczego Jon Arryn nagle zainteresował się Benkartami króla?
Był jego namiestnikiem. Pewnie Robert poprosił, żeby się upewnił, czy niczego im nie brakuje.
Ned przemógł całkiem. Nawet jego dusza oziębła.
Musiało chodzić o coś więcej, inaczej by go nie zabili.
Teraz rozumiem. Lord Arryn dowiedział się, że jego miłość zrobił brzuchy kilku dziwkom i żonom rybaków, więc trzeba było uciszyć wściubi nosa. Pewnie. Wystarczy pozwolić takiemu pożyć, a następnego dnia wygada, że słońce wschodzi.
W odpowiedzi Ned zmarszczył tylko czoło. Po raz pierwszy od lat pomyślał o Rhaegarze Targaryenie. Zastanawiał się, czy Rhaegar odwiedzał burdele. Nie wiadomo dlaczego, ale uznał, że nie. Deszcz zacinał coraz bardziej, siekł w oczy, bębniąc o ziemię. W dół zbocza spływały brązowe strumienie.
Panie!
Nagle rozległ się krzyk Jorego. Chwilę później ulica zapełniła się żołnierzami. Ned dostrzegł błyski kolczuk, nagolenniki, rękawice i stalowe hełmy przeozdobione złotym lwem. Szkarłatne płaszcze przylegały, przemoczone do pleców żołnierzy. Nie miał czasu na liczenie, ale było ich co najmniej 10. Stanęli obok siebie, blokując ulicę, uzbrojeni w długie miecze i włócznie z żelaznymi grotami.
Z tyłu!
Usłyszał ostrzeżenie Willa i kiedy się odwrócił, zobaczył kolejnych żołnierzy, którzy odcięli im odwrót. Zadźwięczał miecz Jorego, wyciągany z pochwy.
Z drogi! Albo śmierć!
Wilki wyją, chociaż to takie małe stado.
Rzekł dowódca czerwonych płaszczy do swoich ludzi. Deszcz spływał mu po twarzy. Littlefinger wysunął się ostrożnie do przodu.
Co to ma znaczyć? To jest królewski namiestnik.
To był królewski namiestnik.
Błoto tłumiło odgłosy kopyt jego gniadego rumaka. Żołnierze rozstąpili się przed nim. Na jego napierśniku ryczał lew Lannisterów.
A teraz, szczerze mówiąc, nie wiem, kim on jest.
Lannister to szaleństwo. Przepuść nas. Oczekują nas na zamku. Co ty wyrabiasz?
On wie, co robi.
Jaime Lannister uśmiechnął się. Nawet w tak deszczowy i pochmurny dzień jego włosy pozostawały jasne jak słońce.
Masz rację. Szukam mojego brata. Pamiętasz go, prawda, Lordzie Stark? Był z nami w Winterfell. Jasny włos o różnobarwnych oczach i ciętym języku. Niski.
Dobrze go pamiętam.
Zdaje się, że miał jakieś kłopoty w drodze do domu. Mój pan ojciec bardzo się rozłościł. Nie wiesz przypadkiem, kto mógłby źle życzyć mojemu bratu?
Twój brat został pojmany na mój rozkaz.
ma odpowiedzieć za swoje zbrodnie.
Dajcie spokój.
Sir James wysunął miecz z pochwy i podjechał bliżej.
Dobądź broni, Lordzie Stark. Jeśli będę musiał, to posiekam cię jak Erysa, ale chcę, żebyś umarł z mieczem w dłoni.
Rzucił Littlefingerowi chłodne, pełne pogardy spojrzenie.
Lordzie Baelish, odejdź stąd jak najszybciej, zanim ktoś pochlapie krwią twój kosztowny płaszcz.
Littlefinger nie potrzebował dalszej zachęty.
Prowadzę straż miejską.
Littlefinger ponaglił piętami swoją kobyłę i zniknął za rogiem. Żołnierze Neda wyciągnęli miecze, lecz było ich 3 przeciwko 20. Z okien i drzwi pobliskich domów zerkali gapie, lecz nikt nie próbował się wtrącać. Jego ludzie byli konno, żołnierze Lannistera poza nim samym pieszo. Może by im się udało przebić szybką szarżą, jednak Eddard Stark wybrał pewniejszą taktykę.
Zabij mnie, a Catelyn zabije Tyriona.
Jaime Lannister przyłożył do piersi Neda koniec pozłacanego miecza, na którym kiedyś lśniła krew ostatniego ze smoczych królów.
Czyżby? Szlachetna Catelyn Tully z Riverrun miałaby zamordować zakładnika? Nie sądzę. Jednakże nie chcę ryzykować życia mojego brata, polegając na honorze kobiety.
Jaime wsunął miecz do pochwy.
Tak więc pozwolę ci chyba powiedz z powrotem do Roberta, żebyś mógł się poskarżyć, jak cię przestraszyłem. Ciekawe, czy zechce z tobą rozmawiać.
Jaime odgarnął z czoła mokre włosy i zawrócił konia. Wyjechawszy już poza linię swoich żołnierzy, spojrzał przez ramię na ich kapitana.
Tregar! Dopilnuj, żeby Lord Stark wrócił bezpiecznie.
Jak każesz, panie.
Jednak nie możemy pozwolić, żeby stąd odjechał, nie otrzymawszy żadnej nauczki, dlatego...
Nawet w deszczu uśmiech Sir Jaime'a wydawał się promienny.
Zabijcie jego ludzi.
Nie!
Jaime odjeżdżał już w dół ulicy, kiedy rozległ się krzyk Willa. Czerwone płaszcze pojawiły się ze wszystkich stron. Ned rozjechał jednego z nich i natarł mieczem na inne czerwone zjawy, które usuwały się przed nim. Jory Cassel spiął swojego konia i zaatakował. Rozległ się chrzęst druzgotanych kości, kiedy kopyto wierzchowca uderzyło w twarz żołnierza Lannisterów. Drugi zatoczył się do tyłu i przez chwilę Jory był wolny. Will zaklął, kiedy ściągnęli go ze zdychającego konia. Ned pogalopował w jego stronę i uderzył mieczem w hełm Tregara. Zacisnął zęby, czując siłę uderzenia. Tregar osunął się na kolana. Lew na jego głowie rozpadł się na pół, a po twarzy popłynęła krew. Heward ciął mieczem po rękach, które trzymały uzdę jego konia, kiedy włócznia przebiła mu brzuch. Nagle Jory znowu znalazł się wśród nich, tryskając czerwonym deszczem.
Nie! Jory, uciekaj!
Koń Neda poślizgnął się i runął na ziemię. Nastąpił moment oślepiającego bólu i poczuł smak krwi. Widział, jak podcinają nogi konia Jorego i ściągają go na ziemię. Dostrzegł wznoszące się i opadające miecze, kiedy go otoczyli. Kiedy wreszcie wierzchowiec Neda podniósł się, on także spróbował wstać, lecz zaraz upadł, zachłystując się własnym krzykiem. Spojrzał na swoją nogę i zobaczył wystającą kość. Więcej już nic nie widział. Deszcz wciąż padał. Kiedy Lord Eddard Stark ponownie otworzył oczy, w pobliżu leżały już tylko zwłoki towarzyszącej mu świty. Jego koń najpierw podszedł bliżej, lecz wyczuwszy zapach krwi, uciekł szybko. Ned zacisnął zęby i zaczął się czołgać przez błoto. Wydawało mu się, że trwa to wieczność. Ludzie patrzyli przez mokre od deszczu okna, inni wychodzili na progi i zza rogów, lecz nikt nie kwapił się z pomocą. Littlefinger i Straż Miejska znaleźli go tam, na ulicy. W objęciach trzymał ciało Jorego Cassela. Przyniesiono nosze, lecz mimo to podróż do zamku była nie do zniesienia i Ned ponownie stracił przytomność. Pamiętał, że dostrzegł jeszcze majaczącą czerwoną twierdzę. Jej ściany z jasnoróżowego kamienia pociemniały w deszczu i teraz przybrały kolor krwi. A potem zobaczył nad sobą twarz wielkiego maestera Paisela. Starzec z pucharem w dłoni wyszeptał:
wypij, panie, makowe mleko na uśmierzenie bólu.
Przełknął, a Paisel polecił, żeby zagotowali wina i przynieśli mu czysty jedwab. Tylko tyle pamiętał.